Pracujemy, otrzymując pieniądze. Patrząc na to z ekonomicznej perspektywy, sprzedajemy godzinę życia za pewną stawkę. Jedni będą to robić za 25 zł, inni za 250, a jeszcze inni za 2,5 tysiąca. Liczba godzin w pracy będzie często korelowała ze stawką, za którą tę godzinę będziemy w stanie sprzedać. Nasuwa się więc pytanie, co zrobić, aby nasza stawka godzinowa była jak najwyższa? Jak sprawić, aby pracować, by żyć, zamiast żyć, by pracować? Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Dlaczego jedni dostają więcej kasy za swoją godzinę życia, a inni mniej? Przecież życie każdego z nas jest równie wartościowe. Ekonomia jednak widzi to inaczej. Nasza stawka godzinowa uzależniona jest od wartości, którą jesteśmy w stanie w tym czasie wygenerować oraz od kwoty, którą ktoś jest w stanie nam za tę wygenerowaną wartość zapłacić. Nie na każdym stanowisku ta stawka może rosnąć w nieskończoność. Przykład. Pracowałem kiedyś przy maszynie do pakowania. Maszyna miała pewną maksymalną prędkość działania. W czasie godziny była w stanie zapakować x paczek. Bez względu na to, jak szybko byłbym w stanie wkładać towar do maszyny, ona stanowiła ograniczenie wydajności. Gdybym poszedł do szefa po podwyżkę, nie mógłbym użyć argumentu. Pakuję w jednostce czasu więcej paczek. Jestem wydajniejszy, a więc na tej podstawie chcę zarabiać więcej. Weźmy inny przykład. Pracowałem jako specjalista do spraw sprzedaży w Tesco. Dbałem o zatowarowanie zabawkami około 1000 sklepów w centralnej Europie. Pomagał mi w tym mocno Excel. Były tam raporty, których proces generowania potrafił zajmować nawet kilka godzin. Każda taka godzina to przecież koszt dla pracodawcy. Stworzyłem więc makra, czyli zautomatyzowałem sobie działanie, które to makra wykonywały te raporty w 5 czy 10 minut. To powodowało, że odzyskiwałem kilka godzin, które mogłem poświęcić na inną pracę. Mając ten argument w zanadrzu, mogłem porozmawiać z szefem o zmianie mojej stawki godzinowej, bo byłem w stanie wykonywać znacznie więcej pracy niż przed zbudowaniem makr. Porównując te dwa stanowiska ze sobą, warto nałożyć też perspektywy zastępowalności pracownika. Do pracy z maszyną pakującą nie potrzebowałem żadnego doświadczenia czy specjalistycznego wykształcenia. Można by wziąć dowolną osobę z ulicy, już po kilku godzinach przeszkolenia świetnie dawałaby sobie radę. W przypadku drugiego stanowiska proces ten trwałby znacznie, znacznie dłużej, no i o ile każdy w jakimś stopniu byłby w stanie pełnić tę funkcję, to aby robić to naprawdę dobrze, potrzebne są jednak pewne predyspozycje analityczne. Aby podnieść wydajność w przypadku pierwszego stanowiska, potrzebna byłaby albo szybsza maszyna, albo postawienie drugiej tak, aby jeden operator był w stanie działać na dwa sprzęty. W jednym i drugim przypadku koszt zmiany byłby znaczny, a firma nie zawsze też miałaby co w takim szybkim tempie pakować. W przypadku pracy specjalisty wzrost jego efektywności uwarunkowany był pozyskaniem nowej wiedzy. W moim przypadku było to nauczenie się makr. Koszt tego procesu był znacznie niższy niż zakup nowej maszyny. Tu również istniało pewne ryzyko, że gdy zautomatyzuję raporty, organizacja nie znajdzie dla mnie dodatkowych obowiązków i będę miał wolne przebiegi. To wybiłoby mi z ręki argument, pracuję wydajniej, mogę robić więcej, chcę lepsze pieniądze za moją godzinę życia. W takim przypadku pojawiają się tutaj dwa rozwiązania. Przejście na mniejszy wymiar czasu pracy, ale za taką samą stawkę, lub poświęcenie pozostałego czasu pracy na dalszą naukę. W moim przypadku skorzystałem z wariantu drugiego. Nauka w czasie pracy pozwoliła mi na tyle rozwinąć kompetencje, że w czasie 3 lat kariery otrzymałem 1 awans i 4 podwyżki oraz w chwili, gdy jedno ze stanowisk, które pełniłem, przestało być potrzebne, zostałem przeniesiony na inne, zamiast zostać zwolnionym. Możesz powiedzieć, że miałem szczęście. Możesz powiedzieć, że twoja organizacja jest inna i u ciebie to nie ma zastosowania. Słyszałem to setki razy. Setki razy słyszałem też od kursantów słowa w stylu: podniosłem pensję 2-krotnie w 3 lata od startu kariery, dostałem 2 podwyżki w rok, znalazłam o 30% lepiej płatną pracę w zawodzie, przebranżowiłem się. Mówię to, aby pokazać ci, że bez względu na to, czy uważasz, że się da, czy też, że się nie da, no to w obu przypadkach masz rację. I oczywiście, no nie ja wymyśliłem to mądre zdanie. To są słowa Henry'ego Forda. Idąc dalej, co zatem zrobić, aby wziąć udział w tej zmianie? Rozejrzyj się dookoła i zastanów, na jakim rodzaju stanowiska pracujesz? Co jest wąskim gardłem, przez które nie możesz podnieść wydajności? Czy to sprzęt? A może to brak doświadczenia albo kompetencji? A może problem stanowi u ciebie dezorganizacja działań i ciągłe przełączanie się pomiędzy zadaniami, tracąc przy tym czas na zmianę kontekstu? Być może, nie wiem, toniesz w mailach, które odciągają cię od tego, za co naprawdę płaci ci pracodawca, bo często nie jest to generowanie tysięcy znaków zbędnych korespondencji w Teamsach czy Outlooku. Wszystkie te wyzwania można zaadresować. Odpowiedz sobie na powyższe pytania i poszukaj leku na problem. Być może będzie to jakaś dobra książka o produktywności, jak na przykład Praca Głęboka czy Esencjalista. No oczywiście podlinkuję je w opisie odcinka. Może to będzie kurs skutecznej poczty z mailem, na przykład skutecznapoczta.pl, albo polepszenie swoich umiejętności w zakresie pracy z Excelem. Jeśli chcesz sprawdzić swój poziom i od razu dostać informację, jaki kurs wniesie ci dużo wartości, zrób szybki test na www.naukaexcela.pl. Lekiem może być też myśl o przebranżowieniu się, bo dojdziesz do wniosku, że na twoim stanowisku nie ma możliwości podniesienia stawki za godzinę, a nie chcesz pracować aż tyle, żeby zarabiać tyle, ile potrzebujesz. Jak widzisz, kluczem do zachowania balansu wydają się tutaj być odpowiednio wysokie zarobki, do których prowadzi obserwacja, nauka, działanie, no i odwaga do podejmowania trudnych decyzji, na przykład o zmianie organizacji, zmianie stanowiska, czy nawet przebranżowieniu się. Zacznij od małych kroków, no i do działa. A tymczasem przenieśmy się w czasie. Znaleźliśmy problem, rozwiązaliśmy go, podnieśliśmy stawkę godzinową do takiej, która pozwala nam pracować akceptowalną dla nas liczbę godzin. No i oczywiście to nie zawsze musi być pełny etat. Jedni chcą cisnąć nadgodziny, bo lubią swoją pracę. Inni chętnie zeszliby do na przykład 4/5 etatu. Wszystko zależy od twoich preferencji. No i oczywiście wypracowania kompromisu z pracodawcą. Ważnym jest, aby apetyt nie rósł nam w miarę jedzenia w nieskończoność. Celem jest pracowanie, by żyć, a nie życie, by pracować. Gdy twoja stawka wzrośnie, pojawi się pokusa przehandlowania jeszcze większej liczby godzin życia, bo przecież teraz opłaca się bardziej. Czy taki był cel wyruszenia w tę podróż? Nie zgub go z oczu. Wierzę, że po przesłuchaniu tego odcinka jeszcze świadomiej i z większym szacunkiem podejdziesz do swojego czasu. Niezmiennie trzymam kciuki za rozwój twojej kariery. Moje kursy Excela znajdziesz na naukaexcela.pl, link w opisie, a jeżeli podobał ci ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!